With the support of Next Generation EU, you are powering Poland's future.
Niewielu wierzyło, że uda się wypracować kompromis między nami a Komisją Europejską w zakresie programu odbudowy. A udało się.
Verständlichkeit für Europa. Es ist harte Arbeit und wir müssen dranbleiben.
Ja.
Słucham?
Jeśli ktoś myśli, że tu się gra w salonowca, to ostatnich naiwnych, a więc Morawieckiego, Dudę i paru ich akolitów, muszę ostrzec. Tu nie chodzi o żadnego salonowca nawet, który ma reguły. Tu chodzi o grę, którą po niemiecku można by nazwać Arschverhauen albo Arschschlagen. Mówiąc krótko i brutalnie, lanie w dupę. I dopóki Prawo i Sprawiedliwość się w tym nie połapie, albo dopóki będzie udawało, że nie rozumie, o co chodzi, dopóty będziemy świadkami coraz bardziej poniżających scen, gdzie nasi parlamentarzyści zlizują już z podłogi to, co uchwalili, żeby zmienić, bo rządcy Unii Europejskiej im każą, a pieniędzy, wspomnijcie Państwo moje słowa, do wyborów nie będzie. Żadnych pieniędzy nie będzie. I tu się sprawdzą słowa słynnego Wincenta Rostowskiego. Pieniędzy nie było i nie będzie. Zrozumiano? Verstehen? Herr Morawiecki? Oder nicht? Danke. Dzień dobry Państwu. Przyznam się, że z coraz większym zażenowaniem i smutkiem przyglądam się tańcu na paluszkach, tańcom na paluszkach, jakie wyczynia szczególnie pan Morawiecki wokół tak zwanego funduszu KPO. To jest zdarzenie z gatunku takich sytuacji towarzyskich, w których ktoś do mnie podchodzi i mówi: wypoleruję panu buty. Da mi pan stówkę? Robię mądrą minę, która wygląda na to, że potwierdzam warunki takiej umowy. Po czym poleruje mi te buty, a ja sobie wstaję i nie mam zamiaru mu dać tej stówki. I on wtedy mówi: wie pan co? No ale stówka. Ja wtedy mówię: proszę pana, ma pan niebieskie spodnie. W niebieskich spodniach się nie chodzi po ulicy. Przyjdzie pan bez spodni, jeszcze raz mnie wyczyści buty jutro, to się zobaczy. No i na następny dzień znów sobie idę i tu już w krótkich gaciach leci dżentelmen, który cały czas liczy na moją stówę i poleruje mi buty nadal. Po czym wstaję i mówię: wie pan, ale niestety, ale pana koszula nie mieści się w dress code. Proszę przyjść w podkoszulku. Sytuacja się powtarza, a ja powtarzam. W końcu przylatuje ten osobnik z gołym tyłkiem i dalej poleruje mi te buty. Już tydzień mam wypolerowane i dalej mi poleruje buty. A ja mówię: i stąd faszysto. Koniec. Scenki. Tak się skończy. I pan Morawiecki jest człowiekiem inteligentnym, bo przecież wykształconym gdzieś tam w kuźni Klausa Schwaba, i w innych, z innych też nie jednego pieca chleb jadł, więc sądzę, że do niego dociera, że pieniędzy nie będzie. Możemy naprawdę językami naszych posłów zlizywać wszystkie ustawy z sejmowej podłogi, brukować kamieniami milowymi unijne piekło, gdzieś jak je znajdziemy, a z tego i tak nic nie będzie, ponieważ oni chcą tu demokratów. Chcą tu demokratycznego rządu, czyli rządu zrobionego richtig w Berlinie. Z akceptacją jeszcze Moskwy najlepiej. Takiego rządu tu chcą, a nie jakiegoś, którego sobie tutaj Polacy lekkomyślnie i samowolnie wybrali. I PiS udaje, że tego nie rozumie. Dziennikarze udają, że uczestniczą w jakichś rozmowach, dyskusjach na temat. Nikt nie zada najprostszego pytania. Po co się szmacić, skoro nic z tego nie będzie? Koniec. Kropka. Tych pieniędzy nie będzie. A to, że rząd Morawieckiego wydał wszystko, co miał ile więcej, a teraz gwałtownie potrzebuje pieniędzy, to wiedzą także ludzie z otoczenia pani von der Leyen. Oni dobrze wiedzą, że pan Morawiecki jest teraz bardzo potrzebowski, bo Morawiecki się powinien nazywać Potrzebowski teraz. Mamy premiera Potrzebowskiego. Rozpuścił wszystko, co miał, dziurawe kieszenie już dawno wyleciały wszystkie pieniądze i teraz szuka. Szuka w kieszeniach przedsiębiorców, szuka kogo by tu obłupić, no i kogo by tu obłapić, żeby cokolwiek dostać. Nic z tego nie będzie. Będziemy tak upokarzani do końca, ponieważ bolszewicy z Unii Europejskiej nie mają zamiaru dać Polsce żadnych pieniędzy, a zobaczyli, że to jest znakomity środek na to, żeby zmienić w Polsce władzę. Udusić obecnie rządzących i cały czas machać Polakom, jakby w jakimś bantustanie przed nosem świeci dełkami, że jak zmienicie władzę, to my wam damy trochę grosza. Zmieńcie władzę, my sypniemy groszem. Czyli sprostytuujcie się do końca. To jest cały komentarz do sprawy KPO i wiele tutaj nie ma do roboty. Ale jak spójrzcie państwo, co wyrabia w Davos pan Andrzej Duda.
Pięć dni temu ogłosiłem naszą decyzję odnośnie do czołgów Leopard, więc mamy nadzieję, że producent tych czołgów, czyli Niemcy, również będą.
Prawda? Ile ma wdzięku? To jest taki wdzięk kamerdynera skrzyżowanego z lokajem. Czyli de facto, jaki ja jestem przyjemny, rzućcie na mnie okiem. Jestem co prawda teraz prezydentem Polski, ale bardzo chciałbym być jakimś urzędalem w strukturach europejskich, natowskich, ONZ-owskich. Wszystko mi jedno, bylebyście mi dobrze posmarowali. Obleśny jestem, obrzydliwy w tym rozsupływaniu złożonych meandrów dyplomacji. To zobaczcie, jak on się zachowuje. Jak fryzjerczyk przecież. Przymilne uśmieszki. Yes, I know. I everything understand. To jest cały prezydent Duda w Davos. A jeszcze opublikował, zobaczcie, tweeta, gdzie jest dumny, bo idzie na obiadek z Klausem Schwabem. Z Karaluchem idzie na obiad. Co ciekawe, co będą jeść, bo drodzy państwo, zobaczcie, właśnie Komisja Europejska, czyli pani von der Leyen i cała reszta tych, muszę powstrzymać potok słów, bo mi wytoczą zaraz proces o używanie słów niemieckich obraźliwych. Więc zatrzymam się, więc cała reszta, pani von der Leyen i cała reszta mają nas kompletnie w nosie. A my się wdzięczymy jak wypchana gąska. Gąska z wypchanym torsem. A może ktoś zobaczy, a jak się wypnę, a jak się przypnę, a jaka ja jestem w ogóle szykowna, a jaka światowa. No nienotowane po prostu przykłady klakierstwa, lizy, dupstwa i kompleksów polskich władz. Musiałem to wszystko tak skomentować. Proszę mi wybaczyć grube słowa i scenki, ale dalibóg, jak widzę, co oni wyprawiają, to czuję się upokorzony. Jako Polak, jako mieszkaniec tej ziemi, który wybrał to, co wybrał, no bo nie będę teraz udawał, że nie wybierałem ich, że nie namawiałem państwa do głosowania na to towarzystwo. Może niekoniecznie na to, ale no właściwie na to towarzystwo, które zaowocowało takim zestawem osobowym, no to cóż. To wszystko w kontekście tego, że pani von der Leyen właśnie oferuje nam mączkę z jakichś karaluchów, robaków. Będzie, już jest dopuszczona, możemy to żreć. Jest to dopuszczone już przez Komisję Europejską, możemy tą mączkę jeść. Ciekawe, co to będą oznaczać, bo ja na przykład nie mam gustu, żeby zjadać robaki. Jak czasem coś zjem nieświadomie, obrzydliwy nie jestem, w różnych warunkach bywałem, polowych także, bywa, ale nie żebym z ukontentowaniem to wcinał. Sądzę, że państwo też nie będziecie żreć nie będziecie smakować i jeść robactwa. No, Unia Europejska uczy nas różnych zachowań. Nie wiem, do czego dojdziemy jeszcze, ale w tym wszystkim trudno znaleźć zdrowy rozsądek. A jak cię widzą, tak cię piszą. I jeżeli jesteś usłużnym dandyskiem, tak jak ten nasz prezydent Ciunio, no to traktują cię jak usłużnego dandyska, czyli niezbyt poważnie. I tak na przykład skupiłem się dziś i rozsierdziłem, czytając analizę bardzo wpływowego portalu Huffington Post. Analiza, którą Państwu przytoczę, i proszę bardzo, usiądźcie sobie głębiej w fotelach i nie rzucajcie niczym w telewizor, ani nie plujcie na telewizor. Wytrzymajcie to. Mężnie, proszę, wytrzymajcie. Ja wytrzymałem lekturę tego tekstu, a Wy wytrzymajcie tylko ekstrakt, który Wam przygotowałem, tak jak wyciąg z takiego robala, którego oferuje Ursula. Ursula von Robalen. To by było niezłe, co? Może tak ją nazwijmy. Przewodnicząca Unii Europejskiej Ursula von Robalen. Ale teraz skupmy się na tym, co wytrawny analityk z portalu Huffington Post wywnioskował o sytuacji w Polsce. Analityk nazywa się, to też bardzo ważne, Akbar Shahid Ahmed. Samo nazwisko przywodzi na myśl, że jest to człowiek, który o demokracji myślał od urodzenia. O prawach człowieka, o prawach kobiet na pewno. Od urodzenia na pewno o tym myślał. I cóż on pisze? Taki cytat. Polska zanotowała najszybszy spadek demokracji wśród krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Czyli na przykład można powiedzieć, że pan Tokajew jest większym demokratą niż pan Duda, mimo że pan Duda z wdziękiem Dandysa popyla teraz po Davos. A pan Morawiecki z wdziękiem człowieka, który najadł się tyczek, też stara się być miły i uprzejmy. No to jednak nie zyskuje sympatii wytrawnego analityka demokracji, jakim jest pan Akbar Shahid Ahmed. Pan Akbar Shahid Ahmed twierdzi, że jesteśmy w tej chwili na samym dnie demokracji, po czym leci w te pędy do czołowego analityka, niezależnego analityka sytuacji w Polsce, pana Dariusza Rosatiego. To ojciec Weroniki Rosati, tej pani, która się z tym grubasem z Hollywood prowadzała i ma zdjęcia. Ale no cóż, to nie odpowiada za tatusia. Tatuś ekspert, z jednego pieca chleb jadł, także z pieca bez pieki, kapuś patentowany, udowodniony, no mówi, że demokracji nie ma i nie będzie, dopóki nie wybiorą Rosatiego i jego kolegów. Potem pan Shahid Ahmed opisuje szczegółowo cierpienia pana Brejzy i jego rodziny, które pod reżimem pisowskim on przechodzi. I cytuję następnego eksperta, pana Michała Kobosko, który, jak wiadomo, jest całym kręgosłupem ugrupowania pana Szymona Hołowni. Pan Michał Kobosko. I crème de la crème, coś, co przygotowałem Państwu jako już największy smakołyk tego ekstraktu. Pan Akbar Shahid Ahmed udaje się do pani Diany Amedro z UNICEF-u, która aktualnie przebywa w Polsce i znakomicie rozumie sytuację w Polsce i która twierdzi tak. Ukraińscy rodzice twierdzą, że ich dzieci spotykają się z rosnącą dyskryminacją. To wrażenie wzmacnia Ukrainiec przebywający w Polsce, niejaki Iwan Posytny, który udziela wywiadu panu Akbarowi Shahidowi Ahmedowi. I pan Iwan Posytny stwierdza, połączenie bycia gejem i Ukraińcem jest w Polsce łatwopalne. Pan Iwan Posytny jest gejem, wnioskuję z tego. Polacy dyskryminują Ukraińców, wyznaczając im rolę sprzątaczy albo robotników budowlanych, rozwija swoją myśl pan Iwan Posytny. A potem mówi, że jest to część rasizmu, którego on doświadcza w Polsce, a jego rodacy doświadczali w Polsce bardzo dużo rasizmu, gdy wywieszane były tablice ku czci ofiar pomordowanych na Wołyniu 43. Czczenie ofiar i przypominanie ofiar zbrodni na Wołyniu jest rasizmem. Kończy swoje wnioskowanie pan Iwan Posytny. I to tyle. Nie będę, to jest długi elaborat. Jak państwo chcecie, to proszę bardzo, macie tutaj, przeczytajcie sobie go sami. Ale potem nie mówcie, że się roztelepaliście, że was telepawka jakaś zapała. Nie, 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 spokojnie. Czytacie na własną odpowiedzialność. Ja przygotowałem omówienie. A pan Ahmed, Akbar Shahid Ahmed, na pewno także ekspert w dziedzinie praw kobiet, zatytułował swój tekst Polska, kolejny test dla globalnej demokracji. No i tak, mamy. A skoro w analizy się zagłębiłem, to w tym tygodniu też już tym razem bez sarkazmu powiem o ciekawym analizie autorstwa Janusza Bugajskiego, która ukazała się na portalu Politico. I warto na nią zwrócić uwagę, bo padają w niej bardzo zdroworozsądkowe i naturalne pytania. Bo cała analiza opiera się na takim bałmocie, który często powtarzam, że Zachód chce rzucić Rosję na kolana, a Rosja ani drgnie. Jak leżała, tak leży. I to przyświeca dobrej analizie Janusza Bugajskiego. Bugajski stwierdza w swoim tekście, co wynika z rozpadu Rosji. Przeczytajcie, bo to dosyć ciekawa analiza. Kraj będący własnością gangu władającego bronią atomową nie rozpadnie się tak łatwo. A jeżeli się rozpadnie, to należy mieć gotowy scenariusz albo kilka scenariuszy na to, co dalej. Wydaje się, że Zachód nie ma żadnego realnego scenariusza na wypadek, gdyby rzeczywiście udało się doprowadzić do rozpadu Rosji, do czego wcale nie jest bliżej. Zachód sam musi się określić, do czego dąży, stwierdza Janusz Bugajski, bardzo zdroworozsądkowo. Zachód popełnił ogromny błąd, uważając, że upadek Związku Sowieckiego kładzie kres rosyjskiemu imperializmowi. Zdroworozsądkowe, trzeźwe uwagi, ale warto je powtarzać. Warto sobie zadawać pytanie, co dalej? Ukraina wygra? Jaki scenariusz? Ukraina przegra? Jaki scenariusz? Zostanie zawarty rozejm, najpewniej tak będzie, zostanie zawarty rozejm, w którym Ukraina straci Donieck, przynajmniej dużą część całego obwodu donieckiego, nie odzyska Krymu. Ku temu to wszystko zmierza. Co dalej? Jak będziemy się dalej zachowywać? Pan prezydent Duda właśnie beztrosko objawił w Davos, w tej wypowiedzi, którą państwo już widzieli, że Polska rozbroiła się z czołgów, bo nie przekazała czołgi, te 260 czołgów nie przekazała z rezerwy, tylko z aktualnego uzbrojenia polskiej armii. A więc rozbroiliśmy się i jesteśmy bardzo zadowoleni z siebie. Takich mamy polityków, takiego formatu. Niestety jeden z moich znajomych, bardzo prominentnych ludzi, opowiadał mi, że w latach 90. on i kilkudziesięciu innych polskich polityków zostało wytypowanych do szkoleń prowadzonych przez CIA. I na tych szkoleniach znalazło się kilku późniejszych ministrów obrony narodowej, ministrów spraw wewnętrznych, szefów służb. Ja mu wierzę, bo to poważny człowiek. Sam sobie złamał karierę, bo chciał polskie interesy reprezentować wyłącznie. Jak pozwoli mi, to państwu ujawnię, o kim mówię. Przeskoczmy teraz w kierunku remanentu po-covidowego. Wrócimy potem na Ukrainę i wrócimy do polityki. Ale żeby taki płodozmian zastosować. Bardzo ciekawy tekst The Daily Signal. Zobaczcie państwo. Tekst nosi tytuł To nie dezinformacja. W mailach do Białego Domu Facebook przyznaje się do ukrywania często prawdziwych treści na temat szczepionek przeciwko COVID-19. To już są oficjalne doniesienia. Na początku tego tygodnia prokurator generalny stanu Missouri, Andrew Bailey, opublikował dokumenty, które uzyskał na drodze sądowej w postępowaniu Missouri versus Biden. Wynika z tych dokumentów zmowa wysokich urzędników Białego Domu z firmami Big Tech w celu niedopuszczania do powszechnej świadomości treści, które były niezgodne z formułowanym przez Biały Dom, a właściwie przez Antonio Fauciego przekazem. Rażące lekceważenie pierwszej poprawki amerykańskiej konstytucji, tak orzekł prokurator generalny stanu Missouri Andrew Bailey. Skupiliśmy się na zmniejszaniu wirusowości treści zniechęcających do szczepień. Czytamy w jednym z maili od urzędnika Białego Domu. Facebook na przykład odpowiada, bo tu wszystko macie Państwo przykłady tych maili, sami sobie przeczytajcie. Usuniemy te grupy i konta, które nieproporcjonalnie promują te sensacyjne treści. Urzędnik Flaherty. Biały Dom jest zaniepokojony tym, że YouTube wpędza ludzi w wahanie, czyli za dużo treści niepożądanych. I postuluje tłumienie na przykład nagłaśnienia wypowiedzi Tuckera Carlsona z Fox News, wyrzucanie jego wypowiedzi z Instagrama. Czyli to, co podejrzewaliśmy, że politycy wpływali na cenzurowanie treści w mediach społecznościowych, tutaj są dowody. Co z tego wynika? Bo Państwo często pytacie, no i co z tego, że Pan powie? W zeszłym tygodniu powiedziałem o tym, że firma Łukaszenki kupiła strategiczne polskie przedsiębiorstwo przeładowujące ropę naftową z branży energetycznej. I co? Przez tydzień cisza. Założony shadow ban na ten komentarz, żeby się nie rozchodził, i cisza. Zamilczeć, na śmierć zamilczeć. Tylko jestem uparty i będę niektóre rzeczy powtarzał. Wróćmy teraz trochę na wschód. Właśnie zawarta została umowa gospodarcza o wzajemnej ochronie interesów pomiędzy, uwaga, Białorusią a Zimbabwe. Mówiłem Państwu o interesach białoruskich na Zimbabwe. Syn Łukaszenki, pan Aleksander Zygman i kilku innych prowadzą tam bardzo zyskowne działania, także oparte na wydobyciu i sprzedaży diamentów. Właśnie zawarto umowę o wzajemnej ochronie interesów. Nie wiem, jakie interesy mają być chronione na Białorusi, ale wiem, jakie interesy mają być białoruskie, mogą być chronione w Zimbabwe. Pan Szejman, pan Zygman, pan Łukaszenko. To są nazwiska kluczowe. Według danych Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest taka organizacja, liczba uchodźców, którzy przekroczyli granicę Ukrainy od czasu wybuchu wojny, zobaczcie Państwo, 17 milionów 400 tysięcy osób. 17 milionów 400 tysięcy Ukraińców wyjechało po wybuchu wojny z Ukrainy. Wróciło na Ukrainę po jakimś czasie 9 milionów 376 tysięcy, według danych komisarza ONZ. Od poniedziałku tego tygodnia ruszył na Białorusi proces Andrzeja Poczobuta, polskiego działacza i dziennikarza. I jest to proces sfingowany, dlatego że Poczobut już od 2021 roku przebywa w areszcie, jest represjonowany, podobnie zresztą jak Angelika Borys i kilku innych działaczy polonijnych. Jakie powinno być działanie naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdybyśmy się szanowali i gdyby nas szanowano? Gdybym był ministrem spraw zagranicznych, to wezwałbym na dywanik ambasadora Białorusi i kazał to wytłumaczyć. Nic podobnego nie następuje. Polska zdobyła się na pogrożenie palcem w bucie, bo wysłała na proces wiceambasadora Polski na Białorusi. Zastępcę ambasadora, który obserwuje rozprawę. A panu Poczobutowi zarzuca się terroryzm, wzniecanie nienawiści i inne wymyślone przez reżim Łukaszenki rzeczy. Nie potrafimy bronić naszych ludzi nawet w najbliższej zagranicy. To po co ich wystawiamy na ryzyko? Po co ich pod podpuszczamy do tego, żeby walczyli z reżimem Łukaszenki, żeby ich potem samych zostawiać sobie? To ciągle przyczynek do tego, kto nami rządzi. Jakiego formatu ludzie. Andrzej Miedwiediew, były dowódca oddziału Wagnera, oddziału najemników Wagnera, który walczył między innymi pod Bachmutem, ale był dowódcą oddziału prowadzącego działania też w obwodzie ługańskim, właśnie uciekł przez zieloną granicę do Norwegii i opowiedział o tym, jak na jego oczach rozpłatano głowę młotem jednemu z członków grupy Wagnera, który wrócił z ukraińskiej niewoli. Natychmiast dostał w głowę młotem, roztrzaskano mu mózg. No, nawet najemnik się wystraszył i uciekł. 26-letni Andrzej Miedwiediew teraz przebywa w obozie internowanych w Norwegii i jest gotów złożyć zeznania obciążające m.in. kucharza Putina, Jewgenija Prigożyna, który stoi na czele grupy Wagnera. Już Państwu opowiadałem o tym wszystkim. Teraz jest człowiek, który być może kiedyś na jakimś procesie będzie mógł świadczyć przeciwko Prigożynowi. Ciekawe. Teraz może oderwę Państwa na chwilę od tych spraw wojennych i przeniosę na inną wojenkę, tym razem wojenkę z mafią. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu zrobiłem jedyny polski film o 'Ndrangheccie. Zrobiłem film o klanie 'Ndranghetty, szczególnie w miejscowości Sibari, w Kalabrii. Byłem w Kalabrii, rozmawiałem z prokuratorami walczącymi z mafią. Ten film powstał jako pierwszy odcinek cyklu Łowca Smoków. Potem różnica zdań z panem Kurskim sprawiła, że ten cykl został zawieszony, ponieważ pan Kurski uważał, że on jest po prostu nudny. I ludzie nie chcą oglądać takich treści. Takie są kulisy zaprzestania realizacji cyklu Łowca Smoków. Wiele z Państwa pyta, więc odpowiadam. Ale ku czemu zmierzam? Zmierzam ku temu, że boss Cosa Nostry, czyli sycylijskie odmiany, trochę inne niż Drangheta czy Drangheta, bo w zależności od wymowy. Drangheta jest w Kalabrii, w Apulii jest Sacra Corona Unita, w Neapolu jest Camorra, a na Sycylii jest Cosa Nostra. I właśnie jeden z bossów Cosa Nostry od 1993 roku był poszukiwany listem gończym i wpadł dopiero w tym tygodniu. Czyli od 1993 roku do dziś, 30 lat prawie, poszukiwany listem gończym, Matteo Messina, jeden z bossów Cosa Nostry, odpowiedzialny między innymi za współudział w zabójstwie słynnych prokuratorów Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino, a wraz z nimi za zabójstwo 10 policjantów. Kilka dni temu włoscy policjanci zatrzymali właśnie Matteo Messinę. Został zatrzymany w prywatnej klinice Maddalena w Palermo, a więc daleko nie uciekł. W Palermo. Współudział w zabójstwach i tak. A poza tym zarzuca się mu zamachy w Rzymie, Florencji i Mediolanie, w których zginęło 10 osób, a około 100 zostało rannych. No, co kraj to obyczaj, a Włochy, zwłaszcza południowe, to rzeczywiście niezwykłe miejsce. Ponoć z ukrycia kierował ruchami gangów w okolicach Trapani. A teraz został aresztowany. Ciekawe, że powstanie jakiś serial czy film. Włosi to nieźle robią. A skoro już o kryminałkach mowa, to nie ma dobrej pasy komendant główny policji w Polsce, w Warszawie. Niedawno wystrzelił granatnik. Dzięki Bogu, że to nie poleciało gdzieś na ulicę, w jakiś tramwaj czy w jakiś autobus, tylko gdzieś Panu Bogu w okna. A teraz huknęła wieść, że jego 49-letni brat Łukasz dostał właśnie oskarżenie za udział w tak zwanym gangu wyłudzającym VAT. Brat komendanta głównego. Pan komendant główny, jak kiedyś spotkałem się z panem Szymczykiem, to bardzo miły, inteligentny człowiek, ale nie ma dobrej pasy. Najpierw granatnik, teraz brat. Afera oczywiście grzana przez Onet i wszystkie te tak zwane media, że został wypuszczony, że coś tam się dzieje. No może tak, może nie. Nie dopatruję się w tym czegoś nadzwyczajnego. Po prostu pan komendant nie ma dobrej pasy. I właściwie chyba powinien odejść. Bo jako główny komendant policji, no jednak trzeba mieć dobrą pasę i policjanci powinni szanować, a przynajmniej obawiać się swojego szefa. Niestety, wiewiórki doniosły mi, że w czasie, kiedy wystrzelił słynny granatnik, w komendzie głównej mogła być wizyta, i to z najwyższego szczebla. Stał tam ambulans, który zawsze towarzyszy wizytom najwyższego szczebla. Widziano ten ambulans przy komendzie głównej. A zatem, kto tam majstrował przy tym granatniku, tak do końca nie wiemy. I czy czasem pan komendant nie wykonał tak zwanego rzutu poświęcenia za kogoś. Ale to tylko moje wredne wiewiórki mi donoszą, a ja swoim wstrętnym gadzim jęzorem to roznoszę. Weźcie to pod uwagę, że to mogą być tylko plotki, ale rzeczywiście dziwna sytuacja, w której pan komendant no, ma rzeczywiście fatalną pasę, a jest. Dlaczego jest? Jakie są kulisy? Może się kiedyś tego dowiemy, ale najpewniej się nie dowiemy. Skoro już tak z pogranicza przestępczości i policji coś to i z Polski wyszło. A skoro o przestępczości, to Ukraińcy są oburzeni koniecznością zwrotu wyłudzonych w Polsce zasiłków i dopłat. Oto zobaczcie tytuł z ukraińskiego portalu Obozywatiel. Są oburzeni. No jak to? W pocie czoła wyłudzili, a teraz muszą zwracać, bo ZUS się upomina. Nie, tak się nie robi. Nie Elzja. Nie was można. Nie wolno. Jak to? Namęczył się taki Ukrainiec, przyjechał, wyłudził, wrócił, a my mu chcemy zabierać. To bardzo nieprzyjazny gest. A skoro o sądach mówię, to z bardzo mieszanymi uczuciami muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj rozpoczął się proces, po raz kolejny rozpoczął się proces, w którym 75-letni syn Józefa Kurasia Ognia żąda zadośćuczynienia swojemu ojcu. I to rozumiem. W Nowym Sączu ten proces się rozpoczął i ja to rozumiem. Tu jest akurat informacja o tym. Syn, który nigdy nie poznał ojca, bo właściwie urodził się 3 tygodnie przed śmiercią swojego ojca. Ogień jako taki, ja mam do niego bardzo duży sentyment, ale wiem, że różnie można spoglądać. Nie doczekał się nigdy na przykład filmu fabularnego, który byłby jak o Kmicicu. Niejednoznaczny. Wspaniały w sumie wojownik. Józef Kuraś Ogień. Wszystko w porządku. Jestem też za rehabilitacją Ognia, przez uniemożliwienie już opluwania jego postaci, ale mieszane uczucia powoduje we mnie druga część tego pozwu złożonego przez Zbigniewa Kurasia, syna Ognia, który ma teraz 75 lat, ponieważ żąda 10 milionów odszkodowania od państwa polskiego, czyli od każdego z nas. To niedobrze. To niedobrze, panie Zbigniewie. Ja z nim kiedyś rozmawiałem dawno temu, że pracowałem w czasie krakowskim. I proszę nie powodować takich mieszanych uczuć. Bo odszkodowanie to od komuchów, od potomków Wałacha, Machejka, Ubeków, pierwszych sekretarzy. Proszę bardzo. Proszę ich zasądzić, proszę ich ciągać po sądach. Morderców ojca, Ubeków. Ale dlaczego od państwa polskiego chce pan odszkodowanie i to 10 milionów? To nie podoba mi się to, powiem to szczerze. I powiem Państwu jeszcze o takim swoim przeczuciu, które mnie nurtuje. Bo coś wisi w powietrzu. to wisi w powietrzu jakaś kolejna inicjatywa duetu Dudo-Morawieckiego. I coś mi się wydaje, że będą chcieli wzmacniać teraz ukraińskie lotnictwo kosztem naszego. Oby nie, aby to było tylko moje takie niezbyt chwalebne przeczucie. Tak dzielę się z Państwem także przeczuciami. A teraz kronika towarzyska i oto nasza ulubieńca Ghislaine Maxwell, słynna pomocnica pana Epsteina, który się grzecznie powiesił, przebywając w więzieniu, przypomniała sobie o swoich spotkaniach z królową Elżbietą. No i okazało się, spójrzcie Państwo, tutaj jest tekst o tym, że rzeczywiście spotykała się z królową Elżbietą i były to dla niej wspaniałe przeżycia. Jaki jest klucz spotkań angielskiej królowej? No oczywiście angielska królowa może się spotkać z kim chce, bo od tego jest królową, ale taka Ghislaine Maxwell naraz się tam dostała bez problemu. Rozmawiały panie o koniach, bo połączyła je miłość do koni. A nie książę Andrew czasem? Nie wyjaśnienia w sprawie księcia Andrew? Może to spotkanie było po to, żeby Elżbieta się dowiedziała więcej na temat oskarżeń wobec Prince Andrew. No ale o tym już się pani Ghislaine nie wypowiada. Ale włóżmy i ten klocek do naszej układanki związany z siatką Epsteina, Ghislaine Maxwell, Mossadem i kilkoma innymi wywiadami. Koło kryminałki, tym razem taki kryminałek z naszego podwórka. Oto raport Najwyższej Izby Kontroli i zarzut zmarnowania co najmniej 11 milionów złotych pod adresem wojewody dolnośląskiego. Zobaczcie Państwo, tu jest raport ze strony NIK ściągnięty. Chaos, samowola budowlana, niegospodarność na wielką skalę. Oto wszystko, co towarzyszyło budowie tak zwanego szpitala tymczasowego przeciwkowidowego we Wrocławiu. Zawyżenie kosztów o co najmniej 11 milionów złotych. Cała inwestycja kosztowała 79 milionów 400 tysięcy. Znowu ktoś się obłowił, jakiś kumpel? Kiedy rozliczymy wreszcie wydatki na Stadion Narodowy? Kiedy pan Dworczuk będzie mógł opowiedzieć o tym, jak wydawano pieniądze, bo on już jakoś się usuwa w cień? Kiedy? Ja będę powtarzał, a może to przyniesie jakiś skutek, bo cóż, moje możliwości są takie, jak i każdego z was. Nasze możliwości razem są większe, no ale razem to się dopiero jednoczymy. Tok FM doniosło. Tok FM to jest takie radio, wobec którego trzeba stosować zwiększoną uwagę, cedząc jego treści. No ale mimo wszystko Tok FM doniosło. Koniec badań nad amantadyną. Nie znaleziono dowodów na jej skuteczność w walce z COVID. Słyszycie Państwo? Ci, którzy wyleczyli się amantadyną, niesłusznie się wyleczyliście. Niesłusznie. Powinniście odczuwać poczucie winy. Bo niesłusznie się leczyliście i niesłusznie się wyleczyliście. I Tok FM właśnie wam to wypomina. Powinniście się przede wszystkim szczepić, stosować Remdesivir, Paxilovid i parę innych niedziałających środków, ale bardzo poprawnych politycznie. Bo czasem lepiej poprawnie politycznie zemrzeć, niż niepoprawnie politycznie się wyleczyć. Tak przynajmniej idąc tokiem rozumowania pyrciologów, Tok FM-owców i innych, wnioskuję. Taki sylogizm wywodzę z tych przesłanek, które oni przekazują. No, żeby nie tylko dokładać Polsce. Ministerstwo Zdrowia Izraela ukrywało i manipulowało danymi dotyczącymi COVID, przebiegu COVID w społeczeństwie izraelskim. Frontline News, zobaczcie. Nie tylko nasi tutaj ubrudzili sobie łapki. Żeby już nie kończyć takimi podłymi informacjami, a będzie jeszcze kącik informacji pokrzepiających, to może zacznę informacjami towarzyskimi z życia wyższych sfer. A więc tak, The Economist, niezwykle poważne pismo, zajmuje się niezwykle poważną sprawą, jaką jest poliamoria. Poliamoria polega na tym, że gdyby tu siedziała jedna pani, a tu siedziała druga pani, a ja kochałbym obie panie, to wszedłbym w związek z oboma paniami. Ale poliamorii jeszcze nie ma. No i właśnie toczy się teraz batalia o zalegalizowanie poliamorii, a The Economist dzielnie w tej batalii sekunduje, opowiadając historię Nate'a, Ashley i Erika. Ashley i Erik byli parą i mieli swoje dzieci. Ale zbliżyli się do Nate'a. I Ashley zakochała się też w Nate'cie, a Nate zakochał się w Ashley i Eriku. I tak poznali się w klubie Dungeons and Dragons, czyli lochy i smoki. To jest taka gra. No i oni tam kochali tą grę, a potem siebie nawzajem pokochali i zaczęli żyć w troistym stadle poliamorycznym. Poliamorycznie musiało być w tym domu nieźle. Dzieci nazywają Nate'a bonusowym tatusiem. To wszystko wiemy z bardzo poważnego artykułu The Economist. A i Ashley, i Eric, i Nate przeszli ceremonię zaangażowania, bo jeszcze są zdelegalizowani, jeszcze nie mogą poliamorycznie się zamieszkiwać ze sobą i oficjalnie być w stadle poliamorycznym. No, są już związki partnerskie takie, siakie i owakie. Są już te bi coś tam. A nie będę już sobie łamał języka różnymi feminatywami innymi, wymysłami nowotworów językowych. Powiem tyle. Chłop chce mieć dwie kobiety, kobieta chce mieć dwóch facetów, a czemu nie 10? I wrócimy do jaskini. Może to jest ten powrót do natury i to zielone myślenie. Wrócić do jaskini, gdzie chłop w końcu będzie ciągnął za włosy kobietę, którą sobie wybierze i będzie to objaw najczulszych uczuć miłosnych. A jak nie będzie chciała, to jej przyłoży maczugą. I inne panie też wpadną wtedy w stupor miłosny, przyglądając się takim karesom. Nie uważacie, że jest to bardzo ekologiczne i piękne? I że do tego w końcu zmierzamy? Na razie mamy poliamorystów, którzy walczą o swoje prawa. A skoro już tak weszliśmy na te wyższe sfery, to teraz informacja ze świata filmu. Jak Państwo pamiętacie, w Polsce miały być kręcone sceny do siódmej części Mission Impossible, w której główną rolę gra pan Cruise. I w tej części Mission Impossible miał być wysadzony most żelazny w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ostatecznie do tego nie doszło, bo okazało się, że most jednak jest wciągnięty do rejestru zabytków, i wynajęci już żołnierze, saperzy nie byli w stanie go wysadzić, bo nie było na to zgody. Ale skończyło się tym, że pod koniec 2020 roku zgłoszono w tej sprawie podejrzenie korupcji do samego FBI. FBI przekazało te podejrzenia naszemu CBA, a CBA prokuraturze. No i tak zaczął się kocioł prokuratorski, że tam wzięto coś od ekipy Paramount, która realizowała ten film, od producenta, który nazywał się hollywoodzko Andrew Exner, a tak naprawdę Andrzej Exnerek. Ale Exner, ale on ponoć powiadomił FBI, żąda 6 milionów odszkodowania, 6 milionów złotych i zarzuty dotyczą korupcji w kancelarii prezydenta, w Ministerstwie Kultury i w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. No patrzcie Państwo, jakie to wysokie progi objęły naszych filmowców. A skoro już mówimy o wysokich progach, które obejmują naszych filmowców, to przez nieuwagę obejrzałem trzecią serię Jacka Ryana według pomysłu Toma Clancy'ego i tam miał zagrać Daniel Olbrychski. Nagrywał bardzo dużo dzieliła się jego żona i oni oboje dzielili się na Twitterze, wszędzie i na Instagramie tym, jak to grają w takiej ogromnej, wysokoklasowej produkcji amerykańskiej i wycięli wszystko. Obejrzałem całą serię, niezbyt zresztą udaną, trochę powymyślaną, Jacka Ryana, trzecią, i cóż, i nie ma naszego Danielka. Wycięli Danielka, mokrej plamy po nim nie zostawili. Jest co prawda jeden z polskich aktorów, który stwierdził, że odniósł sukces, ale kogo gra? Mordercę. W dwóch scenach. W jednej morduje, a w drugiej jego mordują. Nagrał się chłopina też. Bardzo się nagrał, bardzo. To już muszę powiedzieć, że dużo większy sukces odniósł pan Dorociński, który gra bardzo ciekawą i nieepizodyczną rolę w nowej serii Valhalla Wikingów, słynnego serialu Wikingowie. Gra tam Jarosława Mądrego. I dobrze wygląda i rzeczywiście, no to tutaj pan Dorociński rzeczywiście coś zagrał i to w klasowej produkcji, natomiast tu nasi aktorzy w Jacku Ryanie, jeden zabił, potem go zabili, już nie uciekł, a drugiego wycięli. Wycięli. Jednego zabili, a drugiego wycięli. No i tak to nagrali się chłopaki. To tyle plotek ze świata filmu. No i na koniec już z tych dobrych wieści chcę Państwu przekazać informację, że na wiosnę ruszają zdjęcia do wielkiej produkcji Mela Gibsona. Będzie to Pasja Zmartwychwstanie. Czyli coś, na co rzeczywiście z biciem serca będę czekał. Duża produkcja, zdjęcia na wiosnę, czyli pewnie jesienią przyszłego roku, jak się wszystko uda, albo początkiem jesienią tego roku, albo początkiem przyszłego roku będziemy mogli obejrzeć drugą część. Przypomnę, że Pasja zrealizowana w 2004 roku kosztowała bodaj 30 milionów dolarów, a przyniosła zysk rzędu 670 milionów dolarów. Niezależna produkcja Mela Gibsona, po której zresztą miał ciężkie przeżycia duchowe, wraca. Mel Gibson wraca i wraca nadzieja, że kino jest w stanie opowiadać o rzeczach najważniejszych. A teraz krótki kącik informacji pokrzepiających, bo tak Państwa już nadwyrężyłem tymi różnymi sarkazmami i informacjami, które niezbyt się dobrze kojarzą, że teraz pora na informacje pozytywne. W 2022 w Polsce założono rekordową liczbę firm tworzących oprogramowanie. 27 200 firm. Znakomicie chyba. Krakowska restauracja Fiorentina, serwująca kuchnię polską, została uznana za najlepszą w Polsce i jedną z najlepszych w Europie w konkursie World Culinary Awards. World Culinary Awards, proszę bardzo. Restauracja Fiorentina. Szczerze mówiąc, dawno tam nie byłem. Nie wiem, czy to pozytywna informacja, dla naszych dzieci pewnie pozytywna. W 2022 roku nasze służby zabezpieczyły rekordową ilość narkotyków, 11 ton. 18-letni Eryk Goczał wygrał rajd Dakar w klasie lekkich pojazdów SSV. To najmłodszy kierowca w tym wyścigu. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął jego ojciec Marek Goczał. Naukowcy z USA, Włoch i Szwajcarii odkryli źródła trwałości starożytnego betonu. Rzymska receptura jest często lepsza od obecnych. Wiele rzymskich dróg, akweduktów, doków czy budowli przetrwało do dziś w dobrej kondycji. Kluczem do super trwałości okazały się jasno-białe, kilkumilimetrowe cząstki mineralne, tak zwane klastry wapienne, powstałe z wapna, które dodawano do starożytnej mieszanki. Tworzono je w ekstremalnych temperaturach z użyciem wapna palonego. Wcześniej był lekceważony jako uboczny skutek niedbałego mieszania lub słabej jakości surowców. No, mam nadzieję, że Państwa bardzo nie zasmuciłem, nie zanudziłem, a informacjami pokrzepiającymi nieco pokrzepiłem. Rozstajemy się zatem do następnego tygodnia z uśmiechem i ciepłym zdrowia i wolności. Do zobaczenia.